reklamie.
Popołudnie Wnet. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm. Mamy połączenie z Poznaniem. Aleksandra Tabaczyńska jest przy telefonie. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Redaktor Wielkopolskiego Kuriera Wnet, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i obserwator procesu z ramienia Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, procesu dotyczącego zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. To jest proces Mirosława R., pseudonim Ryba, i Dariusza L., pseudonim Lala, oskarżonych o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie dziennikarza. W ostatni piątek zeznawał gangster Maciej B., pseudonim Bryła. Co powiedział? Czego się z tych zeznań dowiedzieliśmy?
Pseudonim Baryła. Maciej B. w zasadzie odsiaduje w tej chwili wyrok dożywocia i muszę powiedzieć, że dla mnie z punktu widzenia nie tylko obserwatora, ale po prostu człowieka, zeznania były te niezwykle poruszające. Z wielu powodów. Po pierwsze, czysto ludzkiego, że opowiadał, jak krok po kroku przygotowywano niegodziwość, która po prostu przekracza jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Zginął młody dziennikarz, dwudziestokilkuletni, krótko po studiach, i stoi człowiek w zasadzie, który ma tyle samo lat, co miałby w tej chwili Jarosław Ziętara, i opowiada, jak się szykują najpierw do pobicia, potem do zabójstwa, jak on uczestniczy w różnych, słyszy rozmowy. Utrzymuje, że sam w zabójstwie nie brał udziału, oskarża Mirosława R., Rybę i Dariusza L., pseudonim Lala. Natomiast też bierze w tym udział i wszystko musi wysłuchać też brat Jarosława Ziętara, oskarżyciel posiłkowy Jacek Ziętara. Z punktu widzenia czysto ludzkiego jest to doświadczenie, można porównać do drogi krzyżowej, bo tutaj mówimy o prawdziwej historii, nie o jakiejś fabularnej historii, tylko o prawdziwej, i w efekcie której zginął człowiek. Uderzające też było dla mnie to, że osoby, które brały udział w tym morderstwie, uprowadzeniu i biciu Jarosława Ziętara, w zasadzie w większości wywodzą się z Milicji Obywatelskiej czy SB, przynajmniej tak twierdzi Maciej B., pseudonim Baryła. I to też jest dosyć istotne, i to właśnie należałoby zadedykować wszystkim tym, którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości co do słuszności ustawy o zmniejszeniu emerytur właśnie dawnym funkcjonariuszom. Natomiast te osoby, które były z racji wieku, nie mogły się już wpisać czy zaciągnąć do Milicji Obywatelskiej czy SB, były również związane z tymi służbami poprzez kluby sportowe. Chodzi o judo czy kickboxing, które właśnie prowadziła później już policja poznańska. I z takich jeszcze, dla mnie takich rzeczy, które mnie dotknęły, to Maciej B. stwierdził, że otrzymał 3000 marek za pobicie Jarosława Ziętary wiosną 92 roku. 92 rok jest dla mnie też szczególny, ponieważ tego roku wychodziłam za mąż, i jako młode małżeństwo przypomniałam sobie, że mój mąż zarabiał 1 500 000, a ja 1 000 000 złotych. Natomiast 3000 marek, które uzyskał Maciej B., pseudonim Baryła, za pobicie Jarosława Ziętary, to było według jego obliczeń 24 miliony złotych. I dopiero jak to sobie przypomniałam, jaka to jest skala, gdzie dwoje wykształconych ludzi zarabia po prostu zupełnie niewspółmierne pieniądze w stosunku do zwykłego w zasadzie ochroniarza, który a nawet nie miał żadnego wykształcenia, więc wciągnięcie się w taki wir jest łatwe, ale to już nie mnie oceniać.
I jeszcze w tych zeznaniach wyraźnie jest powiedziane, że wiosną 92 roku ci gangsterzy działali na zlecenie senatora Gawronika.
Tak, tutaj się to przejawia po wielokroć. Z tym, że toczy się też oddzielny proces, którego nie obserwuje Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Jakby te zeznania się częściowo eliminują. Tutaj Maciej B. utrzymywał, że na zlecenie Aleksandra Gawronika uczestniczył w pobiciu Jarosława Ziętary, które odbyło się wiosną 92 roku, oraz utrzymuje, że słyszał, jak Aleksander Gawronik, który nazywał Jarosława Ziętarę albo szczurkiem ze względu na taką szczupłą budowę ciała, albo żydkiem, albo pismakiem, żądał, aby uciszyć, tak to się, takich słów podobno użył, Jarosława Ziętary. I ta rozmowa przebiegała w obecności Macieja B.
I całe porwanie i uprowadzenie było czterech bandytów, którzy uprowadzili Jarosława Ziętarę, przyjechali rano radiowozem pod jego dom.
Tak, to też jest taki właśnie wątek, który się splata z Milicją Obywatelską oraz Służbą Bezpieczeństwa, ponieważ Maciej B. zeznał w sądzie, że widział Poloneza, który imitował prawdziwy radiowóz. I to było w firmie Elektromis, w tym holdingu na ulicy Wołczyńskiej, w hangarze firmy. Widział również schowane odznaki policyjne, które też były przygotowane na tą okazję, oraz 2 lub 3 komplety mundurów. Zresztą zeznawał również, że potem te same mundury były wykorzystywane do wejścia do redakcji Gazety Poznańskiej, żeby też z biurka Jarosława Ziętary wyciągnąć, czy zebrać, czy ukraść, nie wiem jak to nazwać, wszystkie obciążające Elektromis dowody.
Czy jest wszczęte oddzielne śledztwo w sprawie wymiaru sprawiedliwości? W jaki sposób doszło do tego, że dopiero po tylu latach dowiadujemy się takich szczegółów tego, co zdarzyło się w Poznaniu w 1992 roku?
Tu właśnie to jest pytanie do może redaktora Kaźmierczaka. Ja po prostu nie tego nie wiem, ponieważ obserwuję tylko ten proces 2 ochroniarzy Elektromisu i tylko o tym, co słyszałam, mogę opowiadać. Także tutaj nie potrafię odpowiedzieć.
Będziemy te pytania oczywiście stawiali. Trochę to było retoryczne pytanie, ale może jest na nie jakaś odpowiedź. Rozumiem, że ciąg dalszy tego procesu nastąpi, że są to okręgowy w Poznaniu.
Tak, wyznaczony jest termin kolejnej rozprawy 8 marca, także dość szybko. No jeszcze taki wątek medialny, który warto też podkreślić. Maciej B. ma też pretensje do mediów, ale no, taki specyficzny honor, można powiedzieć, jeśli w cudzysłowie oczywiście gangstera, ma pretensje, że pisze się o nim, że się boi, że gdzieś tam któryś z redaktorów nazwał go parówą. Także no, jakby można powiedzieć, dba o swój PR w swoim specyficznym pojęciu tego słowa.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Aleksandra Tabaczyńska, dziennikarka Kuriera Wielkopolskiego, Kuriera Wnet Wielkopolskiego, była gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze jest godzina 16:43. Popołudnie Wnet. To może teraz zaśpiewa zespół Pink Floyd. Zespół Pink Floyd umożliwił nam połączenie ze Zbigniewem Stefanikiem ze Strasburgiem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam państwa.
Obserwuje pan to, co dzieje się i we Francji, i w Algierii. Zajmijmy się Algierią, bo to jest temat jeszcze nierozpoznany.
No to faktycznie od 16 dni na ulicach miast algierskich trwają protesty. wielotysięczne protesty. Osoby biorące udział w tych protestach występują przeciwko perspektywie piątej kadencji dla urzędującego prezydenta Abdelaziza Bouteflika. Otóż prezydent Bouteflika objął urząd prezydenta Algierii w 1999 roku w okresie, gdzie jeszcze trwała wojna domowa pomiędzy islamistami, armią i obozem politycznym, który pan Bouteflika reprezentuje. Jednakże zdaje się, iż prezydent jest w ciężkim stanie zdrowia. Wiadomo również, że nie przemówił on do narodu od 7 lat, jak i również od 11 miesięcy nie pokazywał się publicznie. Obecnie zaś ma on przebywać na leczeniu i na badaniach w Szwajcarii. Wiele wskazuje na to, iż realną władzę w Algierii obecnie sprawuje na jego miejsce jego brat Said, 60-letnio Said, jego brat, który ma oficjalną funkcję doradcy prezydenta Bouteflika. Tak więc osoba, która została wybrana formalnie na urząd prezydenta, no nie sprawuje formalnie tej władzy, jak wszystko na to wskazuje, co powoduje duży protest w Algierii, zwłaszcza wśród młodych. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna z punktu widzenia obozu władzy, iż obóz ten nie ma planu B. Otóż Bouteflika jest uznawany za tego polityka, który no właśnie wyprowadził Algierię ze stanu wojny domowej i dużego podziału. Jego brat z pewnością nie cieszy się taką charyzmą jak Abdelaziz, a co więcej, nie jest on znany opinii publicznej. Przez te wszystkie lata urzędowania Abdelaziza znajdował się niejako w cieniu swojego brata, tak więc trudno byłoby wykreować dzisiaj postać Saida na realnego przywódcy zarówno jego obozu politycznego, jak Algierii. Tak więc można w tej sytuacji wyobrazić sobie, iż obóz rządzący pójdzie w zaparta, bo jak już wspomniałem, nie ma on planu B, a przynajmniej na to nie wskazuje. Co zresztą już dało się we znaki wczoraj, kiedy to doszło do manifestacji w Algierii, doszło również do aresztowań, mówi się również o kilkudziesięciu rannych. Tak więc ta sytuacja może doprowadzić do konfrontacji pomiędzy obozem władzy a oponentami.
A kto to są, a przepraszam, przerwę panu na sekundę, a kto to są ci oponenci? Jakie mają hasła? Skąd przybywają? Co mają w głowach?
No otóż na tym etapie protestują ci wszyscy, którzy nie zgadzają się z nie tylko z polityką, ale z tym, iż Bouteflika objąłby nadal kolejny urząd prezydenta jako osoba niezdolna do sprawowania tego urzędu. Jednakże grupa ta składa się z, jak już wspomniałem, różnych opcji. Biorą w niej udział nie tylko przypadkowi ludzie, zwłaszcza młodzi, ale islamiści. Islamiści, którzy właściwie od momentu zakończenia wojny domowej czekają na ten moment destabilizacji kraju, aby przejąć władzę, być może wszcząć nowy konflikt. Tak więc można przypuszczać, że w sytuacji, gdzie Bouteflika straciłby władzę w Algierii, wówczas armia próbowałaby tą władzę przejąć. To doprowadziłoby w sposób jednoznaczny do konfrontacji z islamistami, a więc oznaczałoby to wojnę domową dla tego kraju. Co istotne również, iż historia, czy też sytuacja w Algierii będzie miała z pewnością wpływ na to, co dzieje się w Tunezji. Obserwujemy w Tunezji właściwie od kilku lat, co kilka miesięcy, protesty społeczne. Otóż wiosna arabska, która miała miejsce w tym kraju w lutym 2011 roku, nie przyniosła spełnienia oczekiwań większości społeczeństwa tunezyjskiego. Otóż poziom bezrobocia w tym kraju jest bardzo wysoki, szczególnie młodzi są narażeni na bezrobocie. Tak więc protesty trwają w tym kraju. Miały one miejsce w grudniu roku ubiegłego, kiedy to doszło do śmierci jednego z dziennikarzy tunezyjskich. Tak więc można spodziewać się, iż destabilizacja Algierii doprowadzi do destabilizacji Tunezji. Te kraje są wszak w pewnym sensie symetryczne z punktu widzenia politycznego, co z pewnością uaktywni grupy radykalnych islamistów. Mało o nich mówiono w ostatnim czasie, ponieważ te grupy niejako zamroziły się po wojnie w Algierii, czyli po 2001 roku. Jednakże grupy te są aktywne, są one dobrze zorganizowane i mają one struktury, które funkcjonują nie tylko w Algierii. Warto przypomnieć, iż tylko na terytorium Francji w latach 90. ubiegłego wieku takie grupy jak GIA czy AIS zorganizowały i przeprowadziły kilkadziesiąt zamachów w Paryżu, nie tylko w Tuluzie. Tak więc te grupy mogą stanowić de facto większe zagrożenie dla państw Europy Zachodniej, szczególnie dla Francji, niż Daesh i jego struktury. Tak więc sytuacja z punktu widzenia Francji jest wybuchowa i bardzo niebezpieczna. Otóż francuski prezydent jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie, jednakże wczoraj również Ale kiedy odbywały się manifestacje w Algierii, odbywały one się również we Francji, w Paryżu między innymi, gdzie Algierczycy protestowali przeciwko prezydentowi Bouteflika. Kłopot z punktu widzenia Paryża polega na tym, iż będzie bardzo trudno francuskim władzom poprzeć demonstrantów, ponieważ jak już wspomniałem, Bouteflika i jego brat są de facto jedynymi gwarantami na tym etapie stabilizacji Algierii. Algierii, które jest państwem tak naprawdę w sytuacji bankructwa gospodarczego, albowiem jest to państwo, które ma potężny dług publiczny i tak naprawdę nie zostało ogłoszone bankrutem z powodu instytucji międzynarodowych, które właściwie reanimują to państwo z punktu widzenia gospodarczego. Tak więc sytuacja jest bardzo poważna. Obóz władzy jest oskarżany od wielu lat o korupcję, o niezdolność do sprawowania władzy, a jak wspomniałem, prezydent Bouteflika znajduje się w ciężkim stanie zdrowotnym. Tak więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ jeśli miałoby dojść do wojny domowej w Algierii, co jest prawdopodobne, to wówczas mielibyśmy w Europie do czynienia, no być może z największym kryzysem migracyjnym w całej historii, albowiem z pewnością uchodźcy uciekający przed wojną ruszyliby do Europy, można spodziewać się, że ruszyliby oni do Francji. Wówczas jeśli w Tunezji również miałoby dojść do destabilizacji państwa, wówczas Włochy na tym musiałyby również stawiać czoła temu kryzysowi. Tak więc z punktu widzenia całej Europy
sytuacja jest bardzo poważna. Bardzo serdecznie dziękuję. W następnej odsłonie zadamy panu pytanie na temat Francji, ale nie teraz. Zbigniew Stefanik prosto ze Strasburga. Jest godzina 16:53.
Popołudnie Wnet.
Dzisiaj jest 25 lutego, rok 2019 i za dni 26, 27, 28, pierwszy, za 4 dni Dzień Żołnierzy Wyklętych. Teresa Brykczyńska jest w studio, gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
To spróbujmy opowiedzieć, jak w tym roku będą przebiegać uroczystości i czy czuje Pani, że ta energia, którą zgromadzili wokół siebie żołnierze wyklęci, nadal trwa, nadal jest jej dużo?
Na szczęście trwa nadal, bardzo nas to cieszy, dlatego że Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych utworzył się właściwie sam. Była to całkowicie inicjatywa społeczna. Pierwsze takie uroczystości odbyły się już w 2011 roku. I od tej pory co roku ten sam komitet się zbiera i obchody mają miejsce, choć rzeczywiście od 2017 roku już gro takich spraw związanych głównie z uroczystościami centralnymi wzięło na siebie Ministerstwo Obrony Narodowej.
I w uroczystościach uczestniczy i prezydent, i premier, i ministrowie, i marszałkowie Sejmu, i Senatu, właściwie wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia w Rzeczpospolitej, są obecni na placu imienia Józefa Piłsudskiego. Te centralne uroczystości będą kiedy? Kiedy ci, którzy, dla których pamięć o żołnierzach wyklętych jest czymś bardzo ważnym, gdzie powinni być, dokąd powinni się udać i o której godzinie?
Tak jak co roku, tradycyjnie centralne uroczystości odbywają się przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego o godzinie 18:00, gdzie uroczystości rozpoczną się apelem poległych, będą krótkie przemówienia, a następnie uroczystość składania wieńców. W tym roku po to, aby nie przedłużać zupełnie niepotrzebnie tę ceremonię składania wieńców, wstępnie ustaliliśmy, że będzie to jeden wieniec od wszystkich organizacji. Następnie po zakończeniu głównych uroczystości oficjalnych każdy, kto będzie czuł taką potrzebę, będzie mógł złożyć osobiście kwiaty. Zaraz po uroczystości zostanie uformowany Marsz Pamięci, jak co roku z portretami. Wszyscy przejdą w rytmie werbli do katedry, archikatedry świętego Jana. I tam o 20:00 odbędzie się uroczysta msza święta.
W Śródmieście dawna siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale i Ujazdowskiej 11, wejście do Ministerstwa Sprawiedliwości od ulicy Świętej Teresy, zwiedzanie ekspozycji w dawnej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to zwiedzanie grupowe jest godzina 10, 11.30, 13, 14.30, 16. Konieczne zapisy mailowe.
Tak.
Cele bezpieki małpa 1944.pl lub telefonicznie. Nie podamy teraz numeru telefonu, bo trudno go zapisać. Na Powązkach, cmentarzu wojskowym o 12.00 apel pamięci, ceremonia złożenia kwiatów. A pani, którą jeszcze z tych uroczystości, tych licznych uroczystości w Warszawie wybiera? Gdzie pani będzie?
Ja bym chciała jeszcze tylko tutaj uzupełnić, bo ta możliwość zwiedzania, właściwie oglądania cel w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego będzie miała, to będzie to trwało 3 dni. Więc rzeczywiście ogromnie dziękujemy panu ministrowi Ziobrze za to, że umożliwia zwiedzanie tych miejsc pamięci i możliwość zobaczenia, uczestniczenia również w wykładach. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam do tego. No oczywiście warto odnotować uroczystości, które odbędą się w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Tam również będzie uroczystość złożenia wieńca przed tablicą upamiętniającą rotmistrza Witolda Pileckiego. Również odbędzie się tam gra miejska 3 marca. I właściwie, aha, i jeszcze warto odnotować, zaraz, bo tutaj jest dużo tych uroczystości, że również w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów przy Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 18, o godzinie 18, ale bardzo już pod koniec miesiąca, 27 marca odbędzie się konferencja poświęcona sytuacji polskiej po zakończeniu II wojny światowej. Właściwie uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych będą się odbywały do końca miesiąca, a rozpoczęły się już w ubiegłą sobotę na Śródmieściu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Także są rozłożone na cały miesiąc. Odbędzie się również turniej szachowy 14 marca w oratorium imienia świętego Jana Bosko przy ulicy Kawęczyńskiej. Będzie to międzyszkolny turniej szachowy żołnierzy wyklętych, który będzie dedykowany Józefowi Banzo, pseudonim Jastrząb.
A gdzie te wszystkie informacje można przeczytać?
Informacje są zawarte w agendzie. Ta agenda, mam nadzieję, zostanie powieszona między innymi na stronie Radia Wnet.
Tak.
Bardzo na to liczymy.
No tak, zaraz zrobimy. Teresa Brykczyńska była gościem i jest nadal gościem Popołudnia Wnet.
Chciałam jeszcze poinformować o bardzo ciekawej inicjatywie, która jest zaplanowana na Białołęce 3 marca. Białołęcki Ośrodek Sportu, boisko pod balonem przy ulicy Strumykowej 21. Tam odbędzie się piłkarski turniej szkolny z okazji właśnie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Turniej rozpocznie się o godzinie 9.00. Również tradycyjnie odbędzie się bieg pamięci żołnierzy wyklętych Wilczym Tropem, który rozpocznie się przy forcie